tygodnia.
Dziś prezentujemy Państwu już ostatnią część powieści Grozy zatytułowaną Dunkel Jakuba Bielawskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wesper. O głównym bohaterze opowiada sam autor, Jakub Bielawski.
Główny bohater i tytułowy bohater to jest trochę bardziej skomplikowana postać i on na początku tę historię, którą nam opowiada i tak naprawdę opowiada ją poniekąd o sobie, przekazuje przez czwórkę bohaterów i gdzieś o nich można byłoby powiedzieć, że są nawet nie głównymi postaciami, ale najważniejszymi drugoplanowymi postaciami.
Czyli to jest właśnie ten Franciszek, Franciszka, Kaziu i Władka.
Kazia i Władek, tak, dokładnie. I tutaj mamy, przynajmniej ja starałem się jakiś taki przekrój trochę tych ludzi, którzy na tej ziemi trafili, pokazać. Chociaż nie ukrywam, że to raczej są tacy przedstawiciele, powiedzmy, mieszkańców wsi czy robotników. Nie ma tam za bardzo jakichś arystokratycznych konotacji. Tym niemniej nasz główny bohater, Dunkel, zdaje się być z nimi powiązany w jakiś sposób. On to zaznacza, zwłaszcza na początku, kiedy przedstawia swoich bohaterów. No a później, gdzie nas zaprowadzi ta jego taka gorączkowa narracja, na to pozwolę czytelnikom odkryć. Ja tylko wspomnę, że tutaj gdyby komuś przyszło na myśl pozwiedzać trochę region z książką, to może kilka ciekawych miejsc na pewno zobaczyć.
Czyta Franciszek Walerych. Ciemność zdradziła też Franciszka i Sofii. Zdradziła ich z czystego wyrachowania, z wrodzonego okrucieństwa. Ja ich zdradziłem z wyrachowania i okrucieństwa. Gdybym ich nie zdradził, gdybym nie popchnął Frani, nie skierował jej myśli i oczu w odpowiednią stronę, nigdy bym się nie narodził, nie byłoby mnie i w ogóle bym nie zaistniał. Musiałem ich zdradzić. Chciałem ich zdradzić. Cieszyłem się tą zdradą. Radowałem się nią. Wciąż się nią raduję. Nie było to wcale aż takie łatwe, nakierować Franię na mieszkanie Sofii, na miejsce franciszkowych schadzek. Nie mogłem przecież tak po prostu jej tam zaprowadzić, szepnąć do ucha, że tam właśnie, tam Franciszek się z niemrą łajdaczy. Znów pomyślałby, że ma boloka albo że słyszy zew Molydy, że ojciec jej się przypomina. Nie posłuchałaby mnie, nie wiedziałaby nawet, że mnie słyszy. Musiałem do tego podejść inaczej. Szeptał za mnie ciepły wiatr, który przywiódł nad Rychbach odwilż i ocieplenie. Za mnie szumiały poranne deszcze, nieco chłodne bywało, że zamarznięte, ale jednak deszcze. Moje słowa były w krakaniu wron i skrzeczeniu kawek. Otoczyłem Franię, osaczyłem ją moim słowem, myślą i zatroskaniem. Musiała przecież wiedzieć. Chciałem, żeby wiedziała. Tak musiało być. Dokładnie tak. Domek za miastem zaczął przypominać dom, nie tylko z zewnątrz, nie tylko w wyobraźni i oczekiwaniach, ale również w środku. Wszystkie dotąd puste pokoje wypełniły się meblami, sprzętami wygrzebanymi po strychach i okolicznych szaberplacach. Frania na powrót tchnęła życie w ten opustoszały budynek, który miał stać się kiedyś ich wspólnym domem. Ich, jego i jej, jej. Wycierającej podeszwy po kolejnych targowiskach i pustostanach oraz jego, wiecznie nieobecnego Franciszka, który wracał wieczorami pijany i zły albo zalany łzami. Franciszka, który miał zostać ojcem dziecka dojrzewającego w brzuchu Frani. Ich wspólny dom, jej i jego, jego i jej, Frani i Franciszka, jego i jej, ich dom, ich dziecko, jego i jej. Ich wspólne dziecko, jej i jego i jej, Frani i Franciszka. Co miała zrobić? Co z dzieckiem? Co z Franciszkiem? Przepędzić? Wybaczyć? Powiedzieć? Nie powiedzieć? Po gębie natrzaskać? Udawać, że nie wie? Kłamać, że nic się nie stało? Pójść za nim, śledzić go, podpytać kogoś? Współarbajciarza podpytać? Dlaczego to zrobił? Źle mu było? Nie dbała o niego? Nie dogadzała? Za mało mu dogadzała? Nie sądziła, że tak ją to zaboli, że tak będzie uwierać. Mojej ukochanej Frani brakowało stali obecnej w oczach jej ojca, tej okrutnej stali, która pozwalała mu stać prosto i nienawidzić całego świata. Franie była zbyt miękka. Trzeba było ją zahartować. Zacząłem więc ją hartować. Pozwoliłem, aby świat, aby życie zahartowało ją rękami Franciszka. Franciszek bowiem był moim narzędziem, przedłużeniem mojej woli. Potrzebowałem zahartowanej Frani. Frani, która jeszcze mogłaby urodzić trójkę dzieci. Urodzić i odchować w zimnie, w braku miłości. Potrzebowałem Frani, która przytuli to czwarte z kolei ostatnie już dziecko do cichej, milczącej piersi i pokaże mu, pokaże jej, bo to przecież będzie córeczka, pokaże jej, że życie to bezdenna otchłań, a świat jest pustym, zimnym miejscem, w którym tułamy się sami bez celu i znaczenia. Potrzebowałem zimnej, złej Frani. Tylko taka Frania mogła dać życie tej, która da życie tej, która da życie mnie. Innej drogi nie było. Innej drogi już nie ma. Potrzebowałem też Franciszka, złamanego i poniżonego Franciszka, który po tym wszystkim, co miało go już wkrótce spotkać, ucieknie w głąb siebie i swoich myśli. Potrzebowałem Franciszka przegranego, Franciszka, któremu nie pozostanie nic poza butelką, który całując przyszłą żonę będzie myślał o kształtnej szyjce flaszki. Potrzebowałem Franciszka, który pod wpływem właśnie tej czwartej, tej ostatniej, tej mojej, otrząśnie się z wódczanego amoku i nauczy ją jak żyć, nauczy ją jak pozostać człowiekiem, jak nie zabijać w sobie człowieka. Potrzebowałem Franciszka, który będzie brał ją na barana, a później weźmie na barana jej dzieci i już u kresu życia będzie próbował wziąć i mnie na barana. I nie będzie przy tym rozumiał, nie będzie się nawet domyślał, że przecież ja z nim cały czas byłem, że nigdy go nie zostawiłem, ani na moment. Bez nich, bez tej dwójki nie byłoby mnie, nie będzie mnie. Nie istnieje bez tego, co między nimi zaszło. Właśnie dlatego musiałem zahartować Franię dla niej i dla mnie. Dla wszystkich, którzy przyszli po niej i dzięki niej. Dla tych, którzy byli przede mną i bez których by mnie nie było.